W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Katolicy z różnych organizacji i stowarzyszeń bronią świętości i dobrego imienia papieża Jana Pawła II.
Oświadczenia w tej sprawie wydały już m.in. Akcja Katolicka, KSM, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność czy Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych.
Marcin Sułek, dyrektor biura Civitas Christiana w regionie lubelsko-rzeszowskim, podkreśla, że nie można dziś biernie przyglądać się atakom na świętego Jana Pawła II.
Wezwaliśmy w nawiązanie do słów Jana Pawła II, który skierował do nas 20 kwietnia 1994 roku na placu Świętego Piotra, gdzie wzywał nas do budowania Civitas Christiana, czyli społeczności chrześcijańskiej. Chcemy pokazać, że tę misję realizujemy. Nie możemy w tej chwili przyglądać się tym atakom na autorytety nasze. Jan Paweł II, prymas Wyszyński, kardynał Sapieha, czy też dr Wanda Bułtawska. Tutaj ewidentnie atak skierowany jest na Kościół, czyli na całą naszą wspólnotę osób wierzących. Nie możemy przyglądać się temu.
Stowarzyszenie zachęca też do dzielenia się w mediach społecznościowych swoimi świadectwami związanymi z osobą świętego Jana Pawła II.
Apel w obronie papieża przygotował z kolei Instytut Ordo Iuris. Można go podpisać na stronie obrońmyjp2.pl.
W obronie papieża stają też politycy. Solidarna Polska wezwała Polaków do udziału w manifestacjach i wiecach, które będą organizowane w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II.
Politycy partii Zbigniewa Ziobry przekazali, że zainicjują taką akcję w całej Polsce. Jej celem będzie promocja i obrona dobrego imienia papieża Polaka.
Podczas konferencji Mariusz Kałużny powiedział, że to odpowiedź na bezpardonowy atak na osobę świętego Jana Pawła II.
Chcemy bronić dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Ale chcemy bronić w taki sposób, jak nas nauczył. Chcemy bronić dobrem. Dlatego 2 kwietnia chcemy organizować w całej Polsce marsze dobra, marsze pokoju. Chcemy organizować wiece, chcemy organizować apele. I namawiamy też do tego wszystkich uczniów szkół imienia Jana Pawła II, mieszkańców miast, gdzie honorowym obywatelem jest święty Jan Paweł II, mieszkańców województw, wszystkich rodaków, aby stanąć za Janem Pawłem II, aby stanąć za naszym dziedzictwem narodowym. To jest bardzo ważne.
Poseł Anna Siarkowska zwróciła uwagę, że atak na świętego Jana Pawła II bazujący na esbeckich teczkach jest kulminacją regularnych akcji z ostatnich lat uderzających w Kościół.
Takie działania są także niebezpieczne w sytuacji wojny za naszą granicą, dodała poseł.
W takiej sytuacji działania hybrydowe, działania poniżej progu wojny, są to działania o charakterze destabilizacyjnym. To uderzenie w Jana Pawła II, w ten autorytet dla wielu Polaków, należy również w tym kontekście niestety odczytywać.
Politycy Solidarnej Polski podkreślili też, że nasza bierność może prowadzić do anarchii i niszczenia ważnej dla narodu symboliki.
Na akty wandalizmu po nagonce, jakiej dopuszczają się lewicowe media, nie trzeba było długo czekać. Nieznani sprawcy uszkodzili pamiątkową tablicę z płaskorzeźbą Jana Pawła II w miejscowości Skała w województwie małopolskim. Oblali ją zieloną farbą. O sprawie poinformował burmistrz miasta.
Prawo i Sprawiedliwość rusza w objazd po kraju. W efekcie spotkań z Polakami ma zostać wypracowany program partii.
Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Serię spotkań z Polakami zainaugurował w Warszawie prezes PiSu Jarosław Kaczyński wspólnie z najważniejszymi politykami swojego ugrupowania. W swoim oświadczeniu Jarosław Kaczyński wskazał, że programy partii, które były później realizowane, zawsze powstawały po długiej rozmowie z Polakami. Zaznaczył, że Polacy przekazują prawdziwą wiedzę o potrzebach narodu.
Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, ze swoimi różnego rodzaju także obawami, często nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu, naszego społeczeństwa. To są ci, których poglądami, potrzebami musimy się kierować. My musimy tylko wiedzieć, jak to zrobić, jak to uporządkować, jak zmienić to coś, co jest później do wykonania i jest wykonalne.
Prezes PiS-u podkreślił, że drużyna, która będzie składać się ze wszystkich parlamentarzystów partii, przeprowadzi tysiące rozmów z Polakami na temat tego, co musi być jeszcze w Polsce załatwione. Pierwsze na trasie będzie Jasłow w województwie podkarpackim. Początek trasy już jutro. Do Wielkanocy planowanych jest kilkaset spotkań, w tym z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.
Narodowy Bank Polski opublikował nową projekcję, z której wynika, że inflacja w tym roku wyniesie 11,9%, w przyszłym 5,7%, a w roku 2025 spadnie do 3,5%.
Marcowe prognozy analityków NBP zostały sporządzone w oparciu o założenie, że stopy procentowe utrzymają się na niezmienionym poziomie. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5%.
Członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Henryk Wnorowski ocenił, że możemy się spodziewać lepszych wyników od tych centralnej ścieżki projekcji inflacji.
Wszystkie dotychczasowe projekcje Narodowego Banku Polskiego okazywały się takimi projekcjami bardzo konserwatywnymi, to znaczy takimi, które były bliskie rzeczywistości, a jeżeli już się z nią, z tą przyszłością się rozmijały, to rozbijały się w stronę bardziej konserwatywnego podejścia, to znaczy, że rzeczywistość była lepsza niż w naszych projekcjach. I prawdę mówiąc, myślę, że tego samego możemy oczekiwać.
Raport NBP zawiera też prognozę dotyczącą polskiego PKB. Eksperci szacują, że w tym roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 0,9%, w przyszłym o 2,1%, a w 2025 roku o 3,1%.
Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk zapowiada budowę nowego morskiego podejścia do Świnoujścia, które będzie omijało wody niemieckie. Inwestycja ma całkowicie uniezależnić nas od zachodniego sąsiada.
Pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej mówił o tym w telewizji Trwam. Przedsięwzięcie związane będzie z budową terminala kontenerowego w Świnoujściu, którego nie chcą Niemcy.
Nowe morskie podejście do Świnoujścia pozwoli nam wyjść z uzgodnień transgranicznych, a zwłaszcza z raportów oddziaływania środowiskowego.
Wiceminister Marek Grubarczyk wskazał, że nie jest tajemnicą, że cierpimy z powodu aktywności strony niemieckiej, która blokuje nasze inwestycje.
My zakładamy, że w Świnoujściu powstanie terminal kontenerowy. Nie możemy sobie pozwolić na przeciąganie czy próby w jakikolwiek sposób zablokowania dostępu do tego terminala. To podejście, które obecnie jest wykorzystywane, przebiega po wodach niemieckich, w związku z tym, że chcemy pogłębić dojście do portu w Świnoujściu do 17 metrów. No dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że spotka się to z niemieckim sprzeciwem. W związku z tym zdecydowaliśmy się wybudować zupełnie nowe podejście, które będzie niezależne i będzie w 100% w jurysdykcji Wód Polskich.
Polityk szacuje, że koszt tej inwestycji wyniesie około 10 miliardów złotych. W planach jest budowa toru o długości od 65 do 70 kilometrów, szerokości 500 metrów i głębokości 17 metrów.
Nowe morskie podejście do Świnoujścia ma uniezależnić nas od ingerencji strony niemieckiej w naszą gospodarkę.
Ustawa wiatrakowa określająca minimalną odległość 700 metrów od zabudowań trafi do podpisu prezydenta. Ma wypełnić jeden z kamieni milowych dla odblokowania przez Komisję Europejską środków dla Krajowego Planu Odbudowy.
Posłowie zdecydowali o ostatecznym kształcie ustawy. W głosowaniu odrzucili poprawki Senatu, który chciał zmniejszyć minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań z 700 do 500 metrów.
Europoseł PiS Anna Zalewska powiedziała, że udało się zabezpieczyć obywateli. Zgodnie z przyjętą ustawą elektrownie będą mogły stanąć tylko na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o czym mieszkańcy mają być informowani, wskazała polityk.
Te 700 metrów powoduje, że Polacy powinni się czuć bezpieczni. Mówię powinni z taką odrobiną niepewności, choć znam zapisy tej ustawy uchwalonej. Jestem ciekawa, jakie decyzje podejmie prezydent, bo bardzo wspierał obywateli, którzy protestowali przed tym, żeby im stawiać elektrownie wiatrowe na podwórku. Czekamy na jego podpis. Do końca drżałam, że będzie to 500 metrów, bo wtedy obywatele by nam nie wybaczyli. Wydaje się to być w miarę zabezpieczony interes społeczny w tej ustawie, ale mogę zadeklarować, że będę czuwać. Jak coś będzie się działo, to będziemy to zmieniać.
Ustawa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych.
pomoc dla Ukrainy i kwestia szybkiego zakończenia rosyjskiej agresji na ten kraj. To jeden z tematów rozmów Polski i marszałek Sejmu z władzami Litwy.
Rozpoczęta w piątek dwudniowa wizyta Elżbiety Witek w Wilnie związana jest z obchodami 33. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości.
W piątek marszałek rozmawiała z premier tego kraju oraz z przewodniczącymi litewsko-polskiej grupy parlamentarnej i litewskiego parlamentu. Przed południem tego dnia Elżbieta Witek przemawiała też w litewskim Sejmie.
Na konferencji prasowej marszałek zwróciła uwagę na to, co łączy nasze oba państwa. W tym kontekście mówiła też między innymi, jak ważne jest wspieranie Ukrainy.
Podczas rozmów poruszałyśmy wiele tematów, które nas łączą. Wśród nich najważniejszy temat bezpieczeństwa i jak najszybszego zakończenia wojny. Wojny, którą rozpętał Putin w Ukrainie. Prezentowałyśmy to samo stanowisko, że musimy zrobić wszystko, żeby wesprzeć Ukrainę i wspierać ją nadal militarnie, ale także humanitarnie, dyplomatycznie. Na każdym szczeblu ta pomoc Ukrainie jest potrzebna bardzo, bo Ukraińcy, z tym się zgodziliśmy, walczą nie tylko o swoją wolność, niepodległość, ale walczą także za nas.
Marszałek Elżbieta Witek spotkała się też w piątek z Polonią. Z kolei w sobotę weźmie udział w uroczystym posiedzeniu parlamentu Litwy z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości, a także spotka się z prezydentem kraju.
To były wiadomości w Radiu Maryja.